Gościem Radia Z Jurek Owsiak, dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, cześć, siema.
Po raz kolejny patrząc na tę sumę, którą udało wam się, no na razie to jeszcze nie koniec, bo pieniądze cały czas pewnie spływają i cały czas będziecie je liczyć i to wiele czasu będziecie liczyć. 127,5 miliona złotych. Polacy nie zawiedli, mimo pandemii, mimo przesunięcia finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mimo też trudnej sytuacji wielu osób. Czy ty tak po ludzku jesteś szczęśliwy w tym momencie?
Tak, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, ale wczoraj jeszcze na moim Facebooku, kiedy wracaliśmy do fundacji, napisałem, że ta suma jest ogromna, ale tak w sumie nie jest najważniejsza. Właśnie najważniejszą sprawą jest to, że byliśmy razem, że w pandemii, która jest taka sama pod każdą szerokością geograficzną, wszędzie ludzie ją podobnie przeżywają, obawialiśmy się, czy ludzie będą mieli ochotę być z nami, czy w ogóle będą mieli ochotę wrzucać pieniądze do skarbonki gdziekolwiek, czy te skarbonki działać. A tutaj wszystko, co się wydarzyło, przeszło na nasze najśmielsze oczekiwanie. Ludziom jest potrzebna solidarność. Ludziom jest niezwykle potrzebne bycie ze sobą, patrzenie na siebie, że coś tworzymy. Ja myślę, że ludzie także pod każdą szerokością geograficzną chcą uciec od focha, chcą uciec od kłopotów i chcą pokazać, że takie bycie razem jest taką szczepionką też dla nich. No jest taką niezwykłą witaminą.
A bałeś się też o to, że no jest pandemia, bo o tym rozmawiamy, to jest trudny czas, jak sam mówisz, pod każdą szerokością geograficzną, że też ludzie nie będą mieli pieniędzy, nie mają tyle, tak? Żeby się jeszcze dzielić.
Oczywiście, że tak. To jest chyba na to była podstawowa sprawa, która nam leżała w głowach. O niej właśnie mówiliśmy. I tak jak co roku mówimy, nie nastawiamy się na rekord. Rekordem jest to, że gramy w niezmienionym kształcie 29 lat, że gramy w kraju, który leży w środkowej Europie, ale w kraju, który potrafi zaskoczyć różnymi zjawiskami, które tutaj mają miejsce. I to, że jesteśmy, że te 29 lat, to chyba jest największa wartość tego, co się wczoraj wydarzyło w Polsce i na całym świecie, bo graliśmy na całym świecie.
A co jest siłą orkiestry, twoją, całego sztabu? Nie udało się być razem, koncerty były online, wiele osób mogło was zobaczyć tylko przez internet, a jednak nie poddaliście się.
Ja myślę, że to, co mam tutaj napisane, gramy z radością. Zobacz, że ten finał jest bardzo kolorowy, że my świadomie, nie wiedząc, jak będzie wyglądał 31 dzień stycznia, pandemia potrafi także wskoczyć na takie szczeble, które nas zaskakują bardzo. Kiedy wchodziłem do faktów, to miałem w uchu wcześniejszą narrację, która szła wiadomości, zanim przyszła na mnie kolej. Te wszystkie wiadomości były mega tragiczne. Co się dzieje w Portugalii, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, mówimy to o pandemii. W związku z tym świadomie powiedzieliśmy, chcemy, żeby ten finał był bardzo, bardzo kolorowy. Po pierwsze, ludzie się z tym identyfikują, ludzie dzięki temu z nami są. A myślę, że najważniejszą sprawą to, że każdy czuje się udziałowcem, takim pełnoprawnym udziałowcem orkiestry. To nie jest tak, że gdzieś jest ten sztab główny, gdzieś jest Jurek Owsiak z ludźmi, tylko my przez cały czas mówimy, gdziekolwiek byś nie był, jesteś jednym z nas. I to jest chyba taki powód do największej radości, że jesteśmy na równi ze wszystkimi i każdy ma takie poczucie, więc garnie do nas. Tu są same pozytywne wiadomości. My się nie dzielimy fokiem, my nie mówimy, że kłopot nas goni, tylko mówimy, spróbujmy coś zrobić razem. I to chyba ludzie na całym świecie w genach coś takiego mają, że chcą być razem, coś tworzyć. A na końcu zauważ także najważniejszą rzecz. Cały ten finał to także był czas rozliczenia, pokazywania, co zrobiliśmy. My jesteśmy fundacją, która jest namacalna, dotykalna. Nie mówimy dużo, mówimy konkretnie. 1584 łóżek. Tyle kupiliśmy w czasie pandemii. To jest konkret i to także przemawia do ludzi. A więc to ogromne zaufanie, dotykalność i to, że no, każdy obywatel naszego kraju miał styczność z orkiestrą. I to także nas wszystkich spaja razem.
A ten hejt, który no przy okazji chyba każdego finału pojawia się w internecie, no ale nie tylko w niektórych mediach, w tym roku zarzucano tobie, że wsparłeś strajk kobiet, to wam nie przeszkadza?
Nie, wręcz przeciwnie. Absolutnie wspieramy z żoną strajk kobiet w tej idei niezgadzania się z tą ostatnią dyrektywą tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Ta ustawa jest w nocy gdzieś przeprowadzona, restrykcyjna. Rozumiemy absolutny, słuszny gniew kobiet, więc to nam wręcz przeciwnie, to poszło w taką stronę, że z ogromnym szacunkiem, ogromna ilość sygnałów z całej Polski, że coś się dzieje z takim szacunkiem obu stron. Strajk kobiet ogłasza sobota, niedziela, zostawiamy to także fundacji. A my mówimy, dziękujemy bardzo, że właśnie tego dnia, które wcześniej zaplanowaliśmy, możemy grać. Hejt, powiem ci, że chyba dzisiaj po konferencji prasowej zdecydowanie i po tylu latach raz na zawsze od tego hejtu się odcięliśmy. Powiedziałem to bardzo, bardzo wyraźnie. Dziennikarze, którzy byli razem z nami, zawód dziennikarza polega na tym, żeby rzetelnie przedstawić to, co on widzi, a zostawić też na końcu opinię o tym, jak to się odbiera słuchaczowi, czytelnikowi, temu, który to ogląda. I ci dziennikarze wczoraj, ci, którzy rzetelnie wykonują swoją pracę, byli razem z nami. Po prostu oglądali, obserwowali, zapisywali, nagrywali rozmowy, a następnie przekazywali to dalej. I myślę, że wczoraj sobie powiedzieliśmy, przy tak niesamowitej grze Polaków, przy tak niesamowitej solidarności Polaków, przestajemy w ogóle już myśleć o tym cholernym hejcie. O nas, niech to będzie ból dla tych, którzy hejtują. Robimy swoje, według starego powiedzenia, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Ale na końcu nie czuję, żeby to był jakiś tam wielki hejt, żeby on nam przeszkadzał. Tych przeszkadzających zdecydowanie w tym roku poczuliśmy, że było dużo, dużo mniej niż po poprzednich latach.
Orkiestra jedzie dalej. A czy ty jesteś w stanie podać albo powiedzieć, ilu pacjentom, no nie tylko tym małym, bo zbieraliście podczas finałów, także dla seniorów pomogliście. Kiedy patrzy się w szpitalach, no w szpitalach wiele sprzętu, w każdym szpitalu chyba już w tej chwili w Polsce jest sprzęt z czerwonym, symbolicznym serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Niezależna instytucja, już zapomniałem jak się nazywała, zbadała, że co piąte urządzenie na oddziałach dziecięcych pochodzi z Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nawet nigdy nie pochyliliśmy się aż nad tak dokładnym stanem rzeczy. Wiele, wiele, wiele lat temu próbowaliśmy takie sobie zadać pytanie, może to było z 15, może więcej lat temu. Pytanie te, które właśnie mi przed chwilą zadałaś i darowaliśmy sobie. Ilość odpowiedzi,
nie da
która...
się.
Wiesz co, nie, to jest inna, to jest taki pewien problem filozoficzny. Po prostu przestaliśmy liczyć. Jedno uratowane życie potrafi być zapamiętane istotnie do końca świata i o tym wiesz. Ale nagle patrzysz, że tych liczb jest tyle, że mówimy hej, 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 musimy do tego podejść pokornie, darujemy sobie, przestajemy to liczyć. Ale jeżeli powiem, że dzisiaj przeciętnie niestety coraz mniej jest tych badań, bo jest nas coraz mniej się rodzi, ale 800, może 900 dzieci, które się urodzą, będą miały zbadany słuch, no to to jest ta liczba codzienna, 6,5 miliona dzieci do tej pory przebadanych na okoliczność słuchu. To jest właśnie ta pomoc orkiestry, ale coś, co jest najważniejsze, logistyka. Robimy to logicznie, bardzo logicznie, przygotowujemy się do tego bardzo starannie. Wczoraj mówiliśmy trochę prowokacyjnie, gdyby były szczepionki, można byłoby je kupić, to chyba byśmy już przeszczepili wszystkich Polaków, bo to polega na logistyce, na tym, jak to zrobić. Skoro mamy 1363 sztaby i one świetnie działają, no to moglibyśmy to porwać się na to i na tym to też polega, na tej rzetelności. W związku z tym nie liczymy, przestajemy w ogóle myśleć o tym,
idziecie
ilu...
dalej.
Robimy swoje i to jest najważniejsze.
Porozmawiamy za chwilę z Jurkiem Owsiakiem o tegorocznym celu zbiórki 29. finału. Jurek Owsiak z nami zostaje. Robimy krótką pauzę. Ciąg dalszej rozmowy będzie na radio.z.pl i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. To Jurku, ja zapytam o finał tegoroczny. Zbieraliście na pomoc dla dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i chorób głowy. To są oddziały, gdzie leczy się dzieci z tymi chorobami, to są oddziały, które wciąż takiej sprzętowej pomocy potrzebują?
Problem jest w czym innym. 13 lat temu graliśmy dla laryngologii i ten sprzęt się po prostu zestarzał. Po 13 latach system niestety nie odnawia tych zakupów. Myśmy kiedyś myśleli, że my coś zaczniemy i w ten sposób unowocześnimy jakąś działkę. 13 lat temu zdecydowanie laryngologia potrzebowała najnowocześniejszego
i wtedy
sprzętu.
Poszła do przodu, ale to było 13 lat temu.
Absolutnie dostosowała się do europejskich standardów. Po 13 latach te urządzenia po prostu się zużyły. To jest tak, jak ja mówię obrazowo. Spróbuj dać dzieciakowi telefon, który ma 13 lat. Po prostu będzie kupa śmiechu i awantura. W
Już
związku
nawet
z
nie
tym
pamiętamy, jak wyglądają powoli.
dokładnie. Możemy na filmach to zobaczyć. W związku z tym, po 13 latach te urządzenia się po prostu zmieniły. To jest absolutny kosmos. Głównie postawiliśmy na endoskopię, a więc coś, co jest najmniej inwazyjne. Diagnostyka endoskopowa, operacje endoskopowe. Następnie wszystkie te oddziały, jest ich kilkadziesiąt w całej Polsce, dostały już od nas ankietę kilka miesięcy temu, kiedy się do tego przygotowaliśmy. Wiemy, co chcemy kupić. Na takiej ankiecie wszystkie szpitale piszą, ile dokonują zabiegów, ale także jaki sprzęt do tej pory u nich pracuje. A później wyciągamy taką przeciętną dla wszystkich oddziałów. One piszą oczywiście koncert życzeń, co by chciały mieć. My od razu mówimy, wszystkiego wam nie jesteśmy w stanie kupić, ale te najważniejsze urządzenia ujednolicimy dla wszystkich oddziałów Podoniu, bo to także się dobrze robi zakupy. Jest kilku liderów światowych, jeżeli chodzi o te urządzenia. Tutaj nie ma niczego, tutaj nie ma niespodzianek. Wiemy, o co on nam chodzi. Teraz w zależności od tego, ile będzie pieniędzy, jeżeli to będzie tylko te 127 tysięcy, 495
Ale nie
tysięcy,
wierzysz chyba w to, że
123
będzie
miliony.
tylko tyle.
Ale gdyby nawet tylko miało być 127 milionów, jesteśmy w stanie sprostać wszystkim zakupom. My już wiemy, co mamy kupić. Tutaj nie ma żadnej improwizacji. My wiemy, co mamy kupić i taki sprzęt najnowszy znowu trafi na te oddziały i oby później znowu, po najpóźniej 8-9 latach, znowu ten sprzęt był wymieniony.
No, kto wie, czy nie będzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy musiała na to zbierać. Czy ty współpracujesz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim?
Byliśmy z wizytą u pana ministra, który nas zaprosił chyba 2 tygodnie temu. Byliśmy tam razem z moją żoną. To było bardzo miłe spotkanie. Pan minister odpowiedział na moje pytanie, które rzuciłem w internecie. Panie ministrze, wszystkie ręce na pokład. Może pomóc przy szczepieniach, może nasza fundacja może w czymś pomóc. My je mamy doskonałe możliwości, umiejętności, aby zrobić na przykład wolontariat, sobota, niedziela. Ci ludzie normalnie robią, pracują, to jest ich zawód, ale my możemy zorganizować taką niedzielę w całej Polsce i wtedy takie szczepienia przeprowadzić. Zaproponowaliśmy, że w czasie finału możemy postawić szpital polowy, w którym na przykład ze Śródmieścia seniorzy mogliby do nas dojechać i być przeszczepieni. Czy byłoby to propagandowe, czy byłoby to ulga w takich szczepieniach, jak zwał, to zwał. Okazuje się, że sprawa jest prosta. Nie
Nie
ma
ma
szczepionek.
szczepionek.
Pan minister był bardzo miły. Rozmowa się zaczęła od tego, to nie jest lekarz, to jest urzędnik Narodowego Funduszu Zdrowia. Był. Powiedział, zaczął rozmowę od tego, że ma wielki szacunek dla naszych osiągnięć. To jest ważne, co powiedział pan minister, bo zdarza się, że urzędnicy państwowi mają wręcz odwrotną ocenę naszych działań. Więc uważają, że to nie jest nic wielkiego, nie znając w ogóle stanu rzeczy, jakby deprecjonują,
Ale
dyskredytują.
coś z tej
Super rozmowa.
współpracy ma szansę wyjść, jeżeli okazałoby się, że te
Nie, no
dostawy
to ma.
szczepionek będą większe?
Nie, ma. Dzisiaj mi zadano pewne pytania. Jeżeli będą dostawy komercyjne, to wtedy ja powiedziałem tak. My jako fundacja natychmiast byśmy spróbowali, to także po konsultacji społecznej, po tym, żebyśmy o tym powiedzieli społeczeństwu, staralibyśmy się na przykład kupić szczepionki, żeby przeszczepić nauczycieli. To oni na dzień dzisiejszy powinni być w pierwszej kolejności. Kiedy kupowaliśmy sprzęt w walce z COVID-em, no to wiedzieliśmy, że kupując 100 tysięcy maseczek, niewiele zdziałamy, ale jeżeli kupimy 3 miliony, no to wtedy to jest taka pomoc naprawdę odczuwalna, konkretna. Kupiliśmy łącznie przy tej walce covidowej 84 respiratory, bo tylko tyle było na rynku. Nie jest możliwością wtedy nawet także, że gdzieś 2000 respiratory leżały, aby je ktoś mógł
No coś z
kupić.
tymi respiratorami to
Były
się ci
nieprawdziwe, po prostu
nie
były
udało.
nieprawdziwe. To się wydarzyło. Rozstaliśmy się z panem ministrem, z takim przesłaniem. Jeżeli się przydamy do jakichś działań związanych z pandemią, to oczywiście jesteśmy w blokach startowych i można z nas, także z naszej pomocy korzystać.
Chciałam zapytać jeszcze o sam finał, o to, jak to organizujecie, bo jak ważne dla was, dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest wsparcie także artystów. Nasz reporter był w sztabie, rozmawiał z artystami i oni rzeczywiście coraz częściej, coraz chętniej, coraz więcej rzeczy na aukcje z roku na rok wystawiają. To jest coś, co rzeczywiście przyciąga też ludzi do tego, żeby w tych aukcjach uczestniczyć?
No zdecydowanie. Te aukcje od serca, aukcje, które mają historię. Kiedy przychodzi Artur Barciś i osobiście przywozi swój obraz, a jest świetnym malarzem, to jest po prostu bardzo dobre malarstwo, to jest to świetnie licytowane. Ludzie są tego ciekawi, to wiedzą, że to przeszło przez ręce, przez głowę, przez serce, przez duszę artysty, celebryty. One są istotne i my zawsze mówimy, opisz przygodę, opisz jakąś historię tego przedmiotu, który jest na aukcjach. Aukcje są w tym roku szalone. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego.
Patrzyłam, naprawdę, zupełnie niespodziewane kwoty w niektórych przypadkach,
tak,
prawda?
Tak, skończyło się w sumie 15 milionów, a teraz już mamy 24 miliony złotych, że tak powiem, w banku, a te aukcje jeszcze trwają. Artyści chętnie biorą w tym udział. Artyści chętnie odpowiadają nam na pytanie, zagrasz? Oczywiście. Jest inny problem dla artystów. Rok czasu, kiedy nie grają, powoduje, że nieraz zespół po prostu jest trudny, żeby go skompletować. Ludzie zaczęli szukać innych źródeł utrzymania i parę bardzo znanych artystów powiedziało, Jurek, nie dam rady. Po prostu ludzie się rozjechali.
Nie mam zespołu. Nie mam zespołu.
Nie ma zespołu, dokładnie tak jest. To są ludzie, którzy z nami od lat grają, ponieważ orkiestra wyrosła na muzyce, wyrosła na artystach. Ale także ważną jest sprawą, o której także już tutaj wcześniej mówiłem. Dziennikarze i media, lokalne media w tym roku, no zrobiły nieprawdopodobną robotę. To jest ten moment dla nich taki, w którym się sprawdzają, który wiedzą, że te społeczności lokalnej są niezwykle ważne, istotne. To właśnie dzięki takim tubom to wszystko jeszcze zakręciło się niesamowicie. To artyści z małych miasteczek, dzięki temu, że w Dom Kultury, że jest kamera, że jest internet i że jest lokalne medium, mogli się pokazywać. Mi się wydawało, czy to w ogóle wyjdzie, jak ktoś będzie lokalnie śpiewał, nie mają gwiazdy, bo ludzie przychodzili dla gwiazd. Okazało się, że są tak
zagrało.
Pokazania tego, że my też potrafimy, jak to, damy radę. To było po minimalnych kosztach. To przecież nie były żadne imprezy, które się odbywały na zewnątrz. Pospolite ruszenie, ale w takim dobrym znaczeniu, w takiej jakości, najlepiej jaką można było uzyskać jakość i my to czuliśmy. Łączyliśmy się nieraz z małymi sztabami i widzieliśmy, że to śmiga rewelacyjnie, że są dobrzy artyści, dobrze śpiewają, piękne obrazy na naszych licytacjach, rzeczy, które są specjalnie przygotowane. To jest ten najwyższy standard emocji, to o czym ja mówię. To nie są statyści, to nie jest udawane, to nie jest powiedziane dużo i fajnie. To jest konkret plus autentyczne emocje, które są na scenie, kiedy Wojtek Waglewski, znamy się od 100 lat, gramy i Wojtek mówi, ty, ale jeszcze mi tu pokazuje czas, że jeszcze mam 7 minut, jak chcę jeszcze grać? Ja mówię, dobrze, gramy, oczywiście, a ja mogę nawijać. To na tym to polega.
Ale też wolontariusze są dużą siłą, bo kiedy ja wczoraj słuchałam, czy oglądałam relacje z tych mniejszych sztabów, o których ty wspomniałeś, to rzeczywiście tam widać tą autentyczność, widać to, że tam są ludzie, no często już, nie wypominając oczywiście nikomu, ale w bardzo średnim wieku, którzy mówią, ja jestem z orkiestrą już x lat i cały czas jestem i nie wyobrażam sobie, żebym co roku, mimo pandemii, mimo wszystkiego, się nie zaangażował, czy nie zaangażowała.
Ja bałem się kiedyś, my w fundacji baliśmy się tego słowa pokoleniowość, że to jest pokolenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest to słowo, no, które jakby zobowiązuje. I okazuje się, że to już jest trzecie pokolenie, a więc są to dzieciaki, które przychodziły do naszego studia, ponieważ przyszła moja mama i przyszła z moją córką, a więc te małe dzieciaki, które się urodziły i to serduszko już jest. Ja za moich czasów urodziłem się, to jedyną organizacją, którą pamiętam była, to było harcerstwo i PCK. Nic więcej jakby nie kojarzę i nie miałem do harcerstwa, miałem jakiś stosunek osobisty, bo to było takie ważne w wychowaniu każdych dzieciaków. A teraz dzieciaki rosną i są świadome, że to serduszko to jest cała opowieść. Rodzice zresztą świetnie przekazują to, całą historię. Ja jak byłam mała, to też zbierałam pieniądze. Jak byłam młoda, to byłam w sztabie i te dzieci słuchają i dla nich jest to taka ciepła, dobra dobra opowieść, którą my Polacy stworzyliśmy. Stworzyliśmy wszyscy razem historię, która ma się dobrze, która ma 29 lat, która na szczęście nie jest owinięta żadną polityką, nie jest owinięta żadną religią. Każdy może z nami być i dzięki temu jest tą taką miłą, ciepłą legendą, o którą się powinniśmy wszyscy bardzo troszczyć.
Ale też takim ten finał, bo ty zawsze mówisz, że to jest oczywiście wyreżyserowane w jakimś stopniu, ale tak jak przed chwilą wspominałeś o Wojtku Waglewskim, że to wszystko płynie, to czasami jest płynne i nie da się tego zaplanować, no to też wczoraj był taki wzruszający, bardzo krótki filmik opublikowany przez rodziców Pawła Adamowicza, którzy z takim wielkim bólem, bardzo wzruszający sposób, po prostu zachęcili do tego, żeby wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
To jest w ogóle fakt związany z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, bardzo trudny, także i dla nas. Po dzień dzisiejszy, co roku o tym mówimy, w tej sprawie się nic nie dzieje. Ja już, ktoś z dziennikarzy mnie zapytał, jaki mam stosunek taki swój osobisty do mordercy Pawła. Ja mówię, ja już nawet nie pamiętam, czy to jest wysoki, niski, czy jest gruby, chudy. My nic o tym człowieku nie wiemy. My nawet nie mamy szans jako obywatele, aby tę sprawę do samego końca gdzieś postawić kropkę na D, aby usłyszeć wymiar kary, aby usłyszeć nawet może nie do końca, co było powodem, bo to może być, to może z tego człowieka nie wyjść, ale żeby gdzieś to słowo sprawiedliwość zaistniało. W związku z tym to jest bardzo trudny, także i dla nas taki fakt, problem, który mamy, ale orkiestra pokazuje takie niesamowite odruchy, bardzo wzruszające. Ja myślę, że w tym zachęcaniu jest coś takiego, co jest niezwykle pozytywne. Ludzie nie mają tego ohydnego focha, który w Polsce panuje, który jest przekazywany. To jest taka próba, aby wszystko pokazać w takich brudnych kolorach. A my od tego szalenie uciekamy. I nawet jak ktoś ma powody, aby być na rzeczywistość złym, to mam uczucie, że orkiestra jakby wpycha go w inne zupełnie ramy. Takie ramy, żeby okej, na razie nie dzielmy się, spróbujmy być razem, żeby nawet wyjaśnić rzeczy, które są dla nas trudne. I to ciągnie się to 2 lata. Powiem ci, że jest to tak, że dla mnie, dla nas, dla fundacji ogromny po dzień dzisiejszy taki ciężar, z którym się zmierzamy co roku, jak jest finał, co roku o tym mówimy, co roku jest to obok nas i co roku zadajemy sobie pytanie o tych 2 lat. Co z tym będzie? Jak to się zakończy? Na razie mam uczucie, że jest to bardziej zamiatane pod dywan niż jakakolwiek próba wyjaśnienia tej strasznej zbrodni.
No długo trwa postępowanie prokuratorskie, rzeczywiście wyjątkowo długo. Ja jeszcze chciałam cię zapytać o jedną rzecz. Profesor Maruszewski, bliski tobie współpracownik, powiedział na antenie zresztą Radia Z podczas rozmowy z Beatą Lubecką, że jesteś liderem, których teraz tak naprawdę brakuje. Czy ty sobie widzisz takiego lidera i czy zamierzasz z tym coś więcej jeszcze zrobić?
Nie, robię tyle, ile mogę. Robię oczywiście, jestem liderem Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jestem prezesem spółki Złoty Melon, która pozyskuje pieniądze dla fundacji. Na swoją pensję muszę zarobić i nasz sklepik świetnie zaszalał i z tego się bardzo, bardzo cieszę. Wiem, do czego zmierzasz. Myślę, że polityka jest czymś, co w mojej głowie bardzo już statecznego wiekiem Polaka jest dokładnie odizolowana. To nie jest puszczanie oka do nikogo. Być może może zachłysnąć ludzi, którzy są tego spragnieni, którzy oczekują, że coś się nagle w ich życiu pozytywnego zmieni albo tego pragną. To jest blicht, który jest mi kompletnie obcy, którego no, nie zastąpiłbym za nic w świecie dzisiejszym życiem. Moje dzisiejsze życie i to, z kim pracuję, to jaką mam tutaj załogę.
Czyli nikt cię nie skusi, żeby cię wziąć na pokład polityczny?
Nie, wiesz co, kiedyś rozmawialiśmy z Tytusem, gitarzystą, liderem zespołu Acid Drinkers i tak gadamy i tak w pewnym momencie stwierdziliśmy, że jedno mamy cechę wspólną, że gdyby coś się wydarzyło złego, to jesteśmy pierwsi, którzy polecą na barykady, a więc jesteśmy takim słowem patriota, to jesteśmy no na 100%, to tutaj w ogóle nie ma 2 zdań, ale on gra i robi świetną muzę, a ja robię to, co robię, mogę robić najlepiej, czyli być liderem grupy osób, z którymi razem pracujemy, siedzimy. Nie, polityka, wiesz, jestem przerażony tą miałkością polskiej polityki. Po każdej stronie, która się kompletnie nie sprawdza, która jest słaba, która jest niewykształcona, która jest momentami prymitywna, która jest od ludzi oderwana. Już nie będę wymieniał jakichś pojedynczych osób, które próbują mówić, ale ja tutaj jestem tym politykiem blisko was, obywateli. Tego nie ma i to jest najbardziej smutne, że nie wykształciliśmy tego w wolnym kraju, która jest po prostu zdobyczą największą, jaką możemy mieć. Mamy wspaniałych ludzi, którzy budują ten kraj, ludzi, którzy budują biznesy, którzy budują domy. Jestem zachwycony architekturą, jestem zachwycony zmieniającą się Polską i niestety mamy bardzo słabych polityków, którzy powinni kończyć może jakieś specjalne szkoły. No to jest taka, wiesz, zasada savoir vivre, tego widelca i noża, którego się warto uczyć od tych, którzy to potrafią robić. Nie, polityka mnie nie ciągnie, broń Boże, zabiłaby chyba wszystko to, co mam w sobie radosnego, jestem tego świadom. W związku z tym jak najdalej.
To jeszcze na koniec o jedną rzecz zapytam. Oczywiście tradycją było, co jeszcze kiedy ja byłam młodą dziennikarką, to spotykaliśmy się w Kostrzynie nad Odrą na festiwalu Woodstock. W tym roku będzie Poland Rock, odbędzie się?
Tak, mówimy o tym bardzo głośno. 29, 30, 31 dzień lipca. Limp Bizkit potwierdziło, że będzie. Dropkick Murphys potwierdziło. Tagada Jones, zespół Clutch. I mieliśmy w poniedziałek dzisiaj ogłosić kolejny zespół Piętro Niżej w swojej audycji. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Miałem ogłosić, ale na razie dzisiaj będzie specjalna audycja z moich emocji. Nagraliśmy audycję, która godzina po godzinie mówiłem o swoich emocjach. Dołączyliśmy muzykę, aby ludzie zobaczyli, jak to się także zmieniało w mojej głowie, kiedy opowiadałem, co się dzieje w studio. Za tydzień podamy kolejny zespół, czyli my o tym myślimy. Wiem, że Glastonbury odwołany, wiem, że festiwal Coachella amerykański, no przepotężny festiwal, odwołany.
No właśnie, pandemia krzyżuje plany.
Krzyżuje, ale także trzeba o tym myśleć wcześniej, kiedy się sprzedaje bilety. My mamy festiwal darmowy i tak naprawdę możemy czekać aż do ostatniego momentu. To jest wszystko tak w blokach startowych. Logistyka, która jest
ale to jest mocno... tak, ale to jest tak, Jurku, że jeżeli okaże się, nie wiem, na miesiąc przed, że jednak jest szansa, to ruszacie i organizujecie w plenerze?
To ruszamy, organizujemy całe to miasto finałowe. Ta technologia najwyższego topu, rewelacyjna. Nam aż szkoda ten namiot później, wiesz, jakby sprzątać. My chyba się zwrócimy do prezesa Radia Z, żeby może w poniedziałek zrobił jakieś rozdanie nagród albo cokolwiek, bo szkoda to rozbierać. Ale teraz zauważ, że my to stawialiśmy w ciągu tygodnia. Ta cała logistyka powstała w tydzień. My wiemy, jak ten festiwal można zrobić, nawet z paru rzeczy rezygnują. Jesteśmy w blokach startowych do samego końca. Ale jesteśmy także realistami i wiemy, że czas jest bardzo trudny i zespoły takie jak Limp Bizkit powiedziały, my potwierdzamy, ale od razu wam mówimy, za rok także będziemy chcieli zagrać na waszym festiwalu. Róbmy wszystko, a więc trzymajmy ten reżim sanitarny, aby ta sytuacja się zmieniła i abyśmy się mogli spotkać na festiwalu, bo już kończąc, pamiętajcie, my dziękujemy tym wszystkim, którzy w zimę dla nas grają, abyśmy my mogli im to oddać tym najpiękniejszym festiwalem świata.
I abyśmy mogli się spotkać już nie wirtualnie. Jurek Owsiak, dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, siema.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.